Pierwsza Księga Machabejska, rozdział 10. W 160 roku Aleksander Epifanes, syn Antiocha, wyruszył na Ptolemaidę i zdobył ją. Został tam przyjęty i zaczął królować. Kiedy król Demetriusz dowiedział się o tym, zebrał bardzo liczne wojsko i wyruszył, aby walczyć przeciwko niemu. Demetriusz wysłał do Jonatana list o pokojowej treści, jak gdyby chciał okazać mu szacunek. Mówił bowiem: zawrzyjmy z nim pokój, zanim on sprzymierzy się z Aleksandrem przeciwko nam. Na pewno pamięta o wszystkich krzywdach, które wyrządziliśmy jemu, jego braciom i jego narodowi. Dał mu więc prawo do gromadzenia wojska, wyrobu broni oraz tytułowania się jego sprzymierzeńcem. Rozkazał też, aby wydano mu zakładników przetrzymywanych w twierdzy. Jonatan przybył do Jeruzalem i przeczytał ten list publicznie wobec całego ludu i tych, którzy byli w twierdzy. Ogarnął ich wielki strach, gdy usłyszeli, że król dał mu prawo do gromadzenia wojska. Mieszkańcy twierdzy wydali Jonatanowi zakładników, a on zwrócił ich rodzinom. Jonatan zamieszkał w Jeruzalem, zaczął je rozbudowywać i odnawiać. Rozkazał, aby robotnicy odbudowali mury miejskie i umocnili górę Syjon, otaczając ją wałami z kamiennych bloków. Tak też uczynili. Cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach zbudowanych przez Bakchidesa, uciekli. Zostawili swoje posterunki i odeszli do swoich krain. Tylko w Betsur zostali niektórzy z tych, co porzucili prawo i przykazania. Tam bowiem znaleźli schronienie. Król Aleksander usłyszał o obietnicach, które Demetriusz dał Jonatanowi. Opowiedziano mu o bitwach i bohaterskich czynach, których dokonał on i jego bracia, oraz o poniesionych przez nich trudach. Wtedy powiedział: drugiego takiego człowieka nie znajdziemy. Uczyńmy go więc naszym przyjacielem i sojusznikiem. Napisał więc i wysłał do niego list o następującej treści: król Aleksander do brata Jonatana, pozdrowienia. Usłyszeliśmy o tobie, że jesteś człowiekiem bardzo potężnym i zasługujesz na to, aby zostać naszym przyjacielem. Dlatego z dniem dzisiejszym ustanawiamy cię najwyższym kapłanem twojego narodu i nadajemy ci tytuł przyjaciela króla. Sprzyjaj naszym sprawom i dochowuj nam przyjaźni. Król posłał mu też purpurową szatę oraz złoty wieniec. W święto namiotów w 7 miesiącu 116 roku Jonatan nałożył świętą szatę. Zebrał też wojsko i zgromadził wiele broni. Gdy wieść o tym dotarła do Demetriusza, zasmucił się i powiedział: jak mogliśmy dopuścić do tego, aby Aleksander ubiegł nas w zdobyciu przyjaźni Żydów i przez to się umocnił? Także ja skieruję do nich słowa zachęty, obiecam zaszczyty i dary, aby to mnie wspierali. I wysłał do nich list o następującej treści: król Demetriusz do narodu żydowskiego, pozdrowienia. Ucieszyła nas wiadomość o tym, że zachowaliście zawarte z nami układy, wytrwaliście w przyjaźni z nami i nie przyłączyliście się do naszych wrogów. Bądźcie nam nadal wierni, a odwzajemnimy wam dobro, które wy czynicie dla nas. Udzielimy wam wiele ulg od podatków i przekażemy wam dary. Obecnie umarzam wam zaległości i zwalniam wszystkich Żydów z podatku osobistego, z opłaty za sól i z podatku koronnego, z obowiązku oddawania trzeciej części ziarna siewnego i połowy owocu drzew, które mi się należą. Zwolnienie to dotyczy ziemi Judy i przyłączonych do niej trzech okręgów Samarii i Galilei i obowiązuje od dnia dzisiejszego na zawsze. Jeruzalem będzie święte i wolne wraz ze swymi okolicami, od dziesięcin i należności. Rezygnuję z władzy nad twierdzą, która znajduje się w Jeruzalem. Przekazuję ją najwyższemu kapłanowi, który dla jej obrony umieści w niej wybranych przez siebie ludzi. Wszystkich Żydów z mojego całego królestwa, których z ziemi Judy uprowadzono jako niewolników, puszczam wolno i bez wykupu. Zwalniam ich z opłat także za ich bydło. Wszystkie święta, szabaty, dni nowiu księżyca i inne dni wyznaczone, a także 3 dni przed świętem i 3 dni po święcie, będą dla wszystkich Żydów przebywających w moim królestwie dniami wolnymi od ściągania podatków i długów. Nikt nie będzie miał prawa pozwać ani niepokoić kogokolwiek z nich w żadnej sprawie. Do królewskiego wojska zostanie zaciągniętych około 30 000 Żydów. Otrzymają oni taki sam żołd, jak wszyscy inni królewscy żołnierze. Niektórzy z nich zostaną umieszczeni w wielkich twierdzach królewskich, a innym zostaną powierzone sprawy królestwa wymagające zaufania. Ich przełożeni i dowódcy powinni być wybierani spośród nich. Mogą postępować według własnych praw, które król zatwierdził dla ziemi Judy. Trzy okręgi, które zostały przyłączone do Judei z krainy Samarii, mają być tak włączone do Judei, aby miały jednego zarządcę i nie podlegały żadnej innej władzy, jak tylko władzy najwyższego kapłana. Ptolemaidę i należące do niej okolice daje świątyni w Jeruzalem jako dar na niezbędne wydatki świątynne. Ja sam co roku będę przekazywał z dochodów królewskich 15 tysięcy syklów srebra z określonych miejscowości. Wszystkie nadwyżki z należności za lata ubiegłe, których jeszcze nie przekazano, niech zostaną przeznaczone na dzieła domu Bożego. Ponadto rezygnuję z 5000 syklów srebra, które każdego roku potrącano z dochodów świątyni. Niech będą one przeznaczone jako należność dla kapłanów sprawujących liturgię. Każdy, kto schroni się w świątyni w Jerozolimie albo na jakimś należącym do niej terenie, a jest dłużnikiem wobec skarbu królewskiego lub w czymś zawinił, nie utraci wolności ani mienia, które posiada w moim królestwie. Rozbudowa i odnowienie świątyni oraz jej wydatki będą pokrywane ze środków króla. Podobnie z dochodów króla zostaną pokryte koszty budowy murów Jeruzalem i jej obwarowań, a także koszty budowy murów w Judei. Kiedy Jonatan i lud usłyszeli te słowa, nie uwierzyli im ani ich nie przyjęli. Pamiętali bowiem, jak wiele zła Demetriusz wyrządził w Izraelu i jak bardzo ich uciskał. Opowiedzieli się za Aleksandrem, ponieważ on jako pierwszy zwrócił się do nich z propozycją pokoju. Stali się więc na zawsze jego sojusznikami. Król Aleksander zgromadził wielkie wojska i rozbił obóz naprzeciw Demetriusza. Pomiędzy obydwoma królami rozgorzała walka, wojsko Demetriusza rzuciło się do ucieczki, a Aleksander ścigał je, zyskując coraz większą przewagę. Walczyli zażarcie aż do zachodu słońca. Tego dnia zginął Demetriusz. Aleksander wysłał posłów do króla Egiptu Ptolemeusza, aby mu powiedzieli: oto powróciłem do mojego królestwa i zasiadłem na tronie moich ojców. Objąłem władzę, pokonałem Demetriusza i zacząłem panować w naszym kraju. Stoczyłem z nim bitwę. Jego wojsko i on sam zostali przez nas pobici i objęliśmy władzę królewską. Teraz więc zawrzyjmy ze sobą przyjaźń. Daj mi swoją córkę za żonę i będę twoim zięciem. Tobie i jej złożę dary godne ciebie. Król Ptolemeusz odpowiedział: szczęśliwy ten dzień, w którym powróciłeś do ziemi swych ojców i objąłeś po nim władzę królewską. Przyjmuję twoją propozycję, ale najpierw przybądź do Ptolemaidy, abyśmy się nawzajem poznali. Zgodnie z twoją prośbą zostanę twoim teściem. Ptolemeusz wyruszył z Egiptu, on i jego córka Kleopatra przybyli do Ptolemaidy w 162 roku. Król Aleksander spotkał się z nim, a on dał mu swoją córkę Kleopatrę. W Ptolemaidzie odbył się prawdziwie królewski, bardzo uroczysty ślub. Król Aleksander napisał do Jonatana, aby przybył do niego na spotkanie. Udał się więc ze wspaniałym orszakiem do Ptolemaidy i spotkał się z obydwoma królami. Obdarował ich oraz ich przyjaciół srebrem, złotem, licznymi darami i zyskał sobie ich przychylność. Przeciwko niemu zgromadzili się z Izraela wichrzyciele, ludzie nieprawi, aby wnieść na niego skargę, lecz król nie poświęcił im uwagi. Nakazał natomiast, aby zdjęto z Jonatana płaszcz i obrano go w purpurę. I tak się stało. Następnie król posadził go obok siebie i powiedział do swoich dowódców: idźcie z nim do miasta i ogłoście, aby nikt nie wnosił skargi na niego w żadnej sprawie i nie niepokoił go z jakiejkolwiek przyczyny. Kiedy oskarżyciele zobaczyli, jak bardzo został przez króla wyróżniony i ujrzeli go ubranego w purpurę, wszyscy uciekli. A król obdarzył go zaszczytami, zaliczył do pierwszych przyjaciół i ustanowił go wodzem i namiestnikiem prowincji. Jonatan powrócił do Jerozolimy w pokoju i z radością. W 165 roku Demetriusz, syn Demetriusza, przybył z Krety do swojej ojczyzny. Usłyszał o tym król Aleksander, zaniepokoił się bardzo i powrócił do Antiochii. Demetriusz ponownie ustanowił Apoloniusza zarządcą Celesyrii, a ten zgromadził wielkie wojsko i rozbił obóz koło Jamni. Następnie wysłał posłów do najwyższego kapłana Jonatana, aby mu powiedzieli: tylko ty jeden buntujesz się przeciwko nam. Z twego powodu jestem wyśmiewany i poniżany. Dlaczego okazujesz swoją siłę przeciwko nam w górach? Jeśli ufasz swojemu wojsku, zejdź do nas na równinę, a zmierzymy się ze sobą. Jest tu bowiem ze mną wojsko z miast. Zapytaj, a dowiesz się, kim jestem i kim są ci, którzy nam pomagają. Powiedzą ci, że nie ostoisz się przed nami. Przecież twoi przodkowie dwukrotnie zostali zmuszeni do ucieczki na własnej ziemi. Tak samo ty, na równinie, gdzie nie ma kamienia ani skały, ani miejsca do ucieczki, nie zdołasz przeciwstawić się jeździe i takiemu wojsku. Słowa Apoloniusza bardzo wzburzyły Jonatana. Wybrał on 10 000 ludzi i wyruszył z Jeruzalem. Jego brat Szymon dołączył do niego z posiłkami. Gdy Jonatan rozbił obóz koło Jafy, mieszkańcy miasta zamknęli je, ponieważ w Jafie stacjonował garnizon Apoloniusza. Wtedy Jonatan zaatakował miasto, a przerażeni mieszkańcy otworzyli bramy i poddali Jafę. Apoloniusz dowiedział się o tym. Zebrał 3000 jazdy oraz liczne wojsko i udając, że chce ich obejść, wyruszył w kierunku Azotu. Nagle skierował się jednak na równinę, ponieważ polegał na swej licznej jeździe. Wtedy Jonatan, który szedł za nim w kierunku Azotu, rozpoczął bitwę z jego wojskami. Apoloniusz pozostawił za sobą w ukryciu 1000 jeźdźców, którzy znaleźli się na tyłach Jonatana. On jednak dowiedział się o zasadzce. Kiedy nieprzyjaciele otoczyli jego obóz i od rana do wieczora ciskali w nich dzidami, lud to przetrzymał, jak nakazał Jonatan, tymczasem konie tamtych się zmęczyły. Kiedy jazda była już zmęczona, Szymon wyprowadził swoje wojsko i uderzył na piechotę, którą pobił i zmusił do ucieczki. Jazda zaś rozproszyła się na równinie. Nieprzyjaciele uciekali do Azotu i schronili się w świątyni swojego bożka Dagona. Jonatan podpalił Azot i okoliczne miasta, złupił je, a świątynię Dagona i tych, którzy się w niej schronili, spalił. Około 8000 ludzi zginęło od miecza lub zostało spalonych. Stamtąd wyruszył i skierował się przeciwko Askalonowi. Mieszkańcy miasta uroczyście wyszli mu na spotkanie. Jonatan powrócił do Jeruzalem razem ze swymi ludźmi, wioząc liczne łupy. Kiedy król Aleksander dowiedział się o tych wydarzeniach, uhonorował Jonatana jeszcze bardziej. Posłał mu złotą sprzączkę, którą według zwyczaju otrzymują tylko krewni króla. Dał mu także na własność Akkaron z całą jego okolicą. Znowu, kochani, bardzo długi rozdział z wieloma bitwami, z wieloma różnymi wydarzeniami. Moją uwagę jedno zwraca. Kochani, pomijam oczywiście taki polityczny aspekt tych różnych tam takich przekupstw, tak, że jedni chcą drugich przeciągnąć na swoją stronę, obiecują, cudują i tak dalej. No można by powiedzieć polityka, nie? Tylko, kochani, zobaczcie, że to się wszystko dzieje przecież w ogóle w naszych czasach. Kochani, jeżeli ktoś próbuje zdobyć naszą, nie wiem, przychylność w ten sposób, że obiecuje nam jakieś dobra, ale de facto nie buduje z nami żadnej relacji. Tak naprawdę nie zależy mu na nas, tylko po prostu obiecuje, że będzie nam się lepiej żyło. Kochani, to są wszystko zawsze ściemy. I to nie chodzi mi, kochani, o taki wariant polityczny, nie. Chodzi mi o takie coś, co się dzieje między nami. Zobaczcie, kochani, że bardzo często, nie wiem, na przykład mąż, który coś tam zawali, to próbuje potem, nie wiem, jakimiś prezentami tam wynagrodzić, nie wiem, swojej żonie. Kochani, prezenty nic nie zmieniają. Tu chodzi o relacje, tu chodzi o wierność, tu chodzi o bycie z kimś naprawdę. Kochani, też musimy uważać, czy my przypadkiem nie jesteśmy no tak naiwni, że dajemy się brać na takie po prostu obietnice, tak? Albo po prostu tak jesteśmy trochę, no nie wiem, no źle ukierunkowani, że bardziej nam zależy na tym, żeby nam się dobrze żyło i żebyśmy dostali coś fajnego niż na relacjach z ludźmi, nie? Nie, kochani. Wierność, wytrwałość w byciu z kimś, towarzyszenie komuś, miłość, przebaczenie, niekrzywdzenie kogoś. To są fundamenty, na których można coś budować. W żaden inny sposób nic sensownego, nic dobrego, nic na dłużej nie zbudujemy.